Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa w kolejnej audycji Jak działa świat. Dziś porozmawiamy na dwa tematy. Porozmawiamy o wyborach w Rosji i porozmawiamy o Unii Europejskiej, a właściwie o jej przyszłości. Zaczynamy od tego drugiego tematu i moim gościem jest Janusz Lewandowski, eurodeputowany, były komisarz Unii Europejskiej. Chcę spytać, jak pan teraz słucha tych dyskusji na temat tego, co zrobić z Unią Europejską, czyli mniej wspólnoty, więcej wspólnoty. No wszyscy jesteśmy chyba trochę po tym Brexicie z takim lekkim kacem. To pan myśli, że to jest dyskusja, którą teraz trzeba prowadzić?
No teraz Unia Europejska musi dać dowód ludziom, że odpowiada na ich największą potrzebę, a to jest potrzeba bezpieczeństwa szeroko rozumianego, czyli powiedziałbym, mniej przekonamy wizjami, dialogiem o przyszłości, bardziej szczelnymi granicami, skanowaniem przybyszy, bo tu jest największy deficyt i tylko tak da się przekonać ludzi potężnie nastraszonych.
A to w takim razie ta bieżączka, czyli mówiąc najkrócej, to wszystko, co dzieje się na granicach Unii Europejskiej, choć odnoszę wrażenie, że ten alert związany z milionowymi rzeszami uchodźców chyba troszeczkę zelżał. Czyli zyskaliśmy być może czas na podjęcie jakichś rzeczywiście strategicznych decyzji, ale czy ten alert, jakby to powiedzieć, pokazał, że Unia jest sprawna w reformowaniu, czy raczej wręcz przeciwnie?
Chciałbym, żeby słuchacze właśnie zrozumieli, że tylko odpowiedź wspólna jest realna, bo odpowiedź wspólna polegała na dogadaniu się z Turkami. My im dajemy pieniądze na obozy i kształcenie młodych ludzi, a oni ich zatrzymują na swoim terytorium. Żaden kraj takiego porozumienia w pojedynkę by nie zawarł. Także to jest pewien sposób tłumaczenia ludziom, że bezpieczeństwo zbiorowe jest istotniejsze niż szukanie w pojedynkę. Bo rzeczywiście w tej chwili trudno młode pokolenie przekonać, bo te pokolenie, które odebrało nacjonalizm i jego skutki na własnej skórze, czyli pokolenie Kola, Mitterranda, Mazowieckiego, Havla odeszło. No a młodzi ludzie jeszcze się nie zapoznali z twardymi wymogami i klapsami geopolityki, kiedy jest się w pojedynkę, bo Polska, bo to było przekleństwo również polskiej geopolityki i samotność. Myśmy od tej samotności uciekali najpierw od strefy wpływów radzieckich, później z tak zwanej strefy buforowej. Znaleźliśmy bezpieczeństwo wspólne w NATO i w Unii Europejskiej. Trzeba pielęgnować.
No tak, ale to w takim razie jak traktować ten brytyjski przykład? Czy to odcumowanie tej łodzi, czy też statku brytyjskiego od Europy to jest coś, co będzie przykładem dla innych, że można samodzielnie? Będzie ostrzeżeniem, że czasami zbyt pochopnie ulegamy różnego rodzaju schematom w myśleniu?
No, będzie i ostrzeżeniem i inspiruje na przykład Marine Le Pen, szefowa francuskiego frontu narodowego, zresztą pożyczająca chętnie pieniądze od Putina, już zapowiedziała referendum, a pewne małe, na szczęście, szanse na wybory prezydenckie ma w przyszłym roku, kiedy rozstrzygnie się również sytuacja polityczna w Niemczech, więc jesteśmy w świecie wielkiej niepewności, a Brexit jest pouczeniem i ostrzeżeniem również o tym, jakie skutki niesie takie silne wypranie mózgów, które zwłaszcza miało miejsce na prowincji angielski przez media, które od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli żywiły tych ludzi jakimiś czasami bzdurami również na temat jak bardzo szkodzi im Unia Europejska. Młode pokolenie nie uwierzyło. Młode pokolenie uważa, że starsi zabrali im przyszłość.
No tak, ale tutaj mamy też taki przykład, który chyba jest charakterystyczny dla wielu europejskich krajów. Mieliśmy do czynienia z politykami różnych ugrupowań, ale którzy mieli taki zwyczaj co pewien czas mówić, no nieba by wam byśmy przychylili, ale ta Unia Europejska, ale komisarze, ale biurokracja w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. Polityka brytyjska przez ostatnie właściwie 25 lat czy 30 wyglądała w ten sposób, że bardzo często mówiono o tym, że byłoby wiele możliwości, ale Unia Europejska.
No to teraz zapoznają się ze skutkami na własne życzenie. Jeszcze raz powtórzę, że to był strach starszego pokolenia z angielskiej prowincji, młode pokolenie, nie mówiąc już o Irlandii Północnej czy Szkocji, bo tam zdecydowana większość rozumiała, czym jest również w sensie gospodarczym wspólnota europejska, 500 milionów najbogatszych w świecie konsumentów dla gospodarki brytyjskiej. Natomiast rzeczywiście ludzie byli karmieni od rana do wieczora rozmaitymi opowieściami o szkodnictwie biurokratów z Brukseli. W tym jest malutka racja, bo rzeczywiście Unia, która jest taką inwazją w codzienne życie, poucza ludzi, jak mają żyć, to taka Unia nam jest niepotrzebna. Ona ma rozwiązywać problemy, których nie rozwiąże w pojedynkę żadne państwo. Także taki wniosek z tego Brexitu też jest.
A w takim razie, jak Europa się powinna zachować wobec tej decyzji Brytyjczyków i też tej postawy polityków brytyjskich już po Brexicie, czyli takiej dość miękkiej próby znalezienia się w tej nowej sytuacji? Czy Europa, czy też politycy, liderzy europejscy powinni Wielkiej Brytanii pomóc, mówiąc najkrócej, i na przykład zawrzeć ten rodzaj kompromisu z tą nową Wielką Brytanią poza Unią Europejską, nie wiem, na wzór Norwegii, czyli takiego, no jednak dość bliskiego kontaktu i tego wszystkiego, o czym Wielkiej Brytanii się teraz mówi, że chodzi o to, żeby zapewnić Wielkiej Brytanii wciąż dostęp do wspólnego europejskiego rynku. I teraz pytanie, za jaką cenę?
W tej chwili, czy rzeczą Tuska jako szefa Rady, Junckera jako szefa Komisji i Parlamentu Europejskiego, jest przede wszystkim dbanie o interesy pozostałych 27 krajów. Faktem jest, że Brytyjczycy sprawili kłopot i sobie, i całej Europie, bo jednak pomniejszają w tej chwili potencjał tej wspólnoty europejskiej, ale są tak pogubieni właśnie tam w Londynie. Zniknęli główni bohaterowie tej kampanii na wyjście, gdzieś się pochowali. No, Europa pozostałych 27 krajów musi przyjąć do wiadomości decyzję wolę ludu, wolę większości. Nam chyba by zależało na tym, żeby to się jakoś potoczyło szybko. Natomiast Anglicy są tak pogubieni, że na razie się nie kwapią z jakby notyfikacją swojego odejścia. Na razie było tylko referendum.
No tak, ale Brytyjczycy zapowiadają pewnie na początku przyszłego roku jakieś złożenie tego wniosku, który powoduje pewien terminarz, który biegnie przez 2 lata. No ale po pierwsze nikt nie wierzy, że to się da radę zrobić w 2 lata, a po drugie pojawia się też taki wątek, który chyba był charakterystyczny w pierwszych dniach po referendum. Duża część europejskich liderów mówiła takim tonem, jakby chodziło o to, żeby Wielką Brytanię ukarać za tę decyzję. Teraz wydaje mi się, że emocje osłabły.
No jest niecierpliwość wobec angielskiego ego. Oni sami o sobie mówią, że to jest perfidny Albion, który nie ma przyjaciół, ma tylko własne interesy. Ja wielokrotnie tego doświadczałem, targując się z nimi na przykład o budżet europejski, bo to było czasami nie do wytrzymania. No, mieliśmy po dziurki w nosie rzeczywiście dosyć tego egoizmu, natomiast potrzebny nam był taki anglosaski powiew wolności rynkowej. Oni dobrze rozumieją, czym jest wolny rynek jako korzyść dla wszystkich Europejczyków. Nie znoszą biurokracji, czego ja też nie lubię. Więc w jakiś sposób ten angielski powiew i obecność czasami drażniąca była potrzebna. Jak już zrobili sobie to referendum, jak poznikali główni bohaterowie na nie, no to rzeczywiście w wielu stolicach był taki odruch, no to teraz posmakujecie skutków swego wyboru, ale to jest nierozsądne, bo trzeba możliwie szybko zakończyć negocjacje na wyjście, a później, dopiero później, a nie wcześniej, ustalić jakiś status tego wielkiego kraju o niezwykle silnym rynku finansowym. Czy będzie norweski, czy szwajcarski, to się okaże, ale na pewno nie może mieć Wielka Brytania dostępu do rynku, jeżeli ludzie nie będą mogli pozyskiwać pracy na Wyspach Brytyjskich i jeżeli będzie się mnożyła taka agresja, którą w tej chwili jest, której Polacy czują na Wyspach.
To w takim razie wróćmy do tego, co działo się ostatnio, czyli też do tych różnych nowych pomysłów na Unię Europejską. Tutaj przypomnę takie wystąpienie premiera Orbana i prezesa Kaczyńskiego w Krynicy. Też pewien ton, który płynął podczas tego niepełnego szczytu europejskiego w Bratysławie, czyli ten taki nowy wyszehradzki pomysł. Pytanie, czy on jest po pierwsze całkiem nowy, ale też pytanie o to, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś innym pomysłem na Unię Europejską płynącym w tej chwili z tej strony? Czy to jest coś, co na przykład jak się patrzy w Brukseli, to jest widoczne?
No to jest trochę na marginesie głównej debaty, bo tam się częściej dyskutuje, co zrobić ze strefą euro, właśnie o Brexicie. Nie ma Grupy Wyszehradzkiej z jednym wyjątkiem. Ona jest tak poróżniona wewnętrznie. Orbana ciągnie w stronę Moskwy, bardziej już w tej chwili niż w stronę Brukseli. Fico, były komunista, też jakoś zerka w tym kierunku, tak samo jak główny oligarcha Babis. Natomiast i Czechy, i Słowacja wyraźnie dają do zrozumienia, że nie będą uczestnikami tej kontrrewolucji zapowiedzianej przez Orbana, czy naszą panią premier Szydło w Krynicy. Więc jest fikcją istnienie Wyszehradu z jednym wyjątkiem, mianowicie olbrzymiej niechęci wobec uchodźców. No skoro tak, no to są trochę mniej słuchani w kwestiach, na których im zależy. Nie ma w tej chwili miejsca na kontrrewolucję. Unia Europejska musi dać dowód użyteczności dla obywateli. Największą użytecznością wspólną jest dać poczucie bezpieczeństwa, odkąd uchodźstwo zostało skojarzone z terroryzmem.
Gdy patrzymy na ten dialog pomiędzy różnymi stronami jakby tego europejskiego sporu, to ja powiedziałbym w ten sposób, że ten głos, no nawet zakładając, że on jest niespójny, ale powiedzmy głos Orbana, Kaczyńskiego czy pani premier Szydło, to on moim zdaniem ma jedną wartość. Otóż on będzie się liczył, jeśli Unia Europejska dalej się będzie rozpadać. Znaczy, jeśli ten proces nie zostanie powstrzymany, jeśli te wybory europejskie i decyzje europejskie, szczególnie w tych krajach dotychczasowego jądra europejskiego, będą na nie dla Europy. Czyli na przykład, jeśli dojdzie do zwycięstwa Marine Le Pen we Francji, albo też jakiegoś bardzo nowego przetasowania na przykład relacji politycznych w Niemczech. Przypomnijmy to, co zdarzyło się ostatnio w niektórych landach. To zaczyna być jakby prawdopodobne, to jest możliwe w każdym razie. No to teraz pytanie, czy wtedy taka dyskusja na temat to chociażby rozmów traktatowych, na temat tego, czy pozbieramy z tej Unii Europejskiej i teraz pytanie co, wydaje się wtedy jakoś tam możliwa.
No, będzie po nie w czasie, bo jeżeli Marine Le Pen wygra we Francji, a alternatywa für Deutschland, czyli ta opozycja antyeuropejska zechce mieć wpływ na rządzenie w Niemczech, to nie będzie Unii Europejskiej i znajdziemy się w takiej sytuacji, z jakiej uciekaliśmy przez ostatnie pokolenie, czyli pomiędzy Niemcami a Rosją. Osamotnienie, co było największym tragizmem polskich dziejów przez kilkaset lat. Także rzeczą polskiej racji stanu nie jest mówienie o kontrrewolucjach, tylko pielęgnowanie tego bezpieczeństwa zbiorowego, które dało nam pokój i możliwości rozwojowe przez ostatnie ćwierćwiecze. Nie jakieś międzyrządowe ustalenia, tylko właśnie wspólnotowość, bo wspólnotowość chroni słabszych, chroni średnich i małych. Jeżeli będziemy zbudowali, tak jak niestety wynika z tych deklaracji Orbana i Szydło, Europę międzyrządową, no to polski egoizm spotka się z silniejszymi egoizmami silniejszych krajów. Zawsześmy na tym przegrywali. Naszą ostoją, czy przy budżecie, czy w Unii Energetycznej, czy Partnerstwie Wschodnim, nie był koncert mocarstw, bo tam są potężniejsze mocarstwa niż Polska, tylko właśnie te ciała wspólnotowe typu parlament czy komisja, bo one rozumieją interesy wszystkich swoich członków, również tych słabszych.
Ale gdy mielibyśmy z kolei spojrzeć na taką dyskusję, która się toczy wokół takiego kanonu jakiegoś ideowego, no to jest teraz pytanie, czy to nie był błąd, że Unia Europejska w którymś momencie przestała myśleć takimi kryteriami, że Europa, nie wiem, jest chrześcijańska, czy też na przykład wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, czy to, żeśmy spróbowali tę Europę budować bardzo neutralną światopoglądową, czy to nie jest ten błąd, który powoduje, że teraz właściwie jest ona taka trochę niczyja?
No trudno, bo wielkie emocje wokół wspólnej Europy. Nie ma żadnej tożsamości, nie ma narodu europejskiego. Jest tylko rozumienie historii, wyciąganie wniosków z historii. Założycielami byli chrześcijańscy demokraci. Akurat z tej formacji, której ja jestem, czyli tak zwanej chrześcijańskiej demokracji w Parlamencie Europejskim. I oni na pewno nie chcieliby Europy, która wyrzeka się swoich chrześcijańskich korzeni. Skreślanie tych korzeni to jest narodowy sport Francuzów, którzy są wyjątkowo uczuleni na punkcie neutralności światopoglądowej, jest błędem, jest oczywiście błędem, bo trzeba szanować i te oświeceniowe tradycje, i renesansowe, i kiedyś tam Greków i Rzymian, ale Europę kształtowało chrześcijaństwo, oczywiście, i to jest bardzo istotny element europejskiej tożsamości. Właściwie słowo Europa padło po raz pierwszy w zmaganiach z islamem, jako odrębna tożsamość.
Gdy patrzyliśmy na ostatnie kłopoty Unii Europejskiej, to ja pamiętam, że przywykliśmy rozmawiać zawsze o Grecji i rozmawialiśmy o strefie euro. To był ten tak naprawdę pierwszy wielki kryzys Unii Europejskiej w ostatnim dziesięcioleciu. No i co z tą Grecją? Bo odnoszę takie wrażenie, że tego problemu nie rozwiązaliśmy, za to dorobiliśmy się kilkunastu nowych. I teraz pytanie, czy ten przykład Grecji po pierwsze jeszcze coś znaczy dla Europy? Myślę, że znaczy, bo trochę żeśmy zmienili w tych systemach finansowych. No ale też, czy ten problem Grecji jesteśmy w stanie rozwiązać? Bo co pewien czas znowu uzyskujemy informację, że Unia Europejska musi przeznaczyć kolejne nowe środki na to, żeby Grecja funkcjonowała jako państwo przez następny kwartał czy następne półrocze.
No ma pan rację, rzeczywiście wstrząsnął Europą najpierw kryzys finansowy, który pokazał, jakie są skutki życia ponad stan w kilku krajach, przede wszystkim w Grecji, gdzie czy pensje, czy emerytury, czy świadczenia socjalne zupełnie przekraczały możliwości gospodarki, więc ona żyła na kredyt. Ten kredyt dawany był przez kraje północy, przede wszystkim Niemcy. I dlatego, że są związane jakby z losem greckim w strefie euro, była gotowość kredytowania dalej. Tylko, że to jest taka trochę never ending story, bo nie widać jakichś działań rzeczywiście głęboko naprawczych wewnątrz, natomiast cierpi społeczeństwo. Tylko, że Grecy są w strefie euro, są we wspólnej walucie. Dlatego jest to poczucie wspólnoty losów takie jak w starym małżeństwie. W tym nie ma żadnej miłości, ale jedno zależy od drugiego. I nie chce się rozwieść, albo koszty rozwodu są większe niż koszty trwania i tak dalej. Gorzej by było, gdyby w takie tarapaty popadły kraje, które są poza strefą wspólnej waluty. Mniej byłoby gotowości służenia pomocą.
No tak, ale jeśli wrócić do Grecji to i do tego porównania ze starym małżeństwem, to odnoszę takie wrażenie, że po tych kilku latach ćwiczenia już kwartał po kwartale tego, wydaje się, że ten rozwód jest bardziej prawdopodobny, czy też bardziej możliwy i trochę bezpieczniejszy już dla no przede wszystkim tego europejskiego partnera tego związku.
Już w latach 2012-2013 właściwie były rysowane scenariusze Grexitu, czyli wyjścia Grecji przynajmniej ze strefy euro, więc i systemy finansowe zachodniej Europy właściwie się na to szykowały. Zwyciężyła decyzja polityczna Angeli Merkel i innych przywódców, którzy nie chcieli brać na siebie ciężar rozwalania po kawałkach tego, co budowało poprzednie pokolenie. Nie chcieli mieć tego ciężaru historycznego w tył zwrot. Ale rzeczywiście możliwości i cierpliwość się wyczerpuje. Pomimo świadomości związków wewnątrz strefy euro, ta cierpliwość się wyczerpuje. Wydaje mi się, że jeżeli Grecy sobie nie poradzą sami ze sobą, to taki scenariusz jest możliwy.
Czy to jest taka rzecz, która będzie potrzebowała sygnału idącego z Grecji, czy też właśnie na przykład z życia politycznego Europy? Czyli na przykład nowy kanclerz Niemiec mówi, moja poprzedniczka popełniła błąd i będziemy robili inną politykę wobec Greków.
No nie ma szans na tego typu współczucie obudowane pieniędzmi dla Grecji, jeżeli nagle nastąpiłaby zmiana polityczna w Berlinie czy w Paryżu. Zresztą i my byśmy to bardzo szybko odczuli, bo szanujmy obecnych przywódców Niemiec. Oboje się, i prezydent Gauck, i Angela Merkel, wywodzą się ze strefy wschodniej, mają w pamięci socjalizm, wiedzą, czym pachnie i jakie pozostałości zostawia w ludziach i w materii. I bardzo byli wielkimi fanami ruchu Solidarności. boję się zmiany politycznej w głównych stolicach, dlatego że ona może coś złego oznaczać nie tylko dla Grecji, ale również dla Polski.
Jeśli mielibyśmy powiedzieć, jak będzie wyglądała Europa za kolejne 10-15 lat, to co by było takim znakiem tej Europy, jeśli założyć, że ten scenariusz nie będzie najbardziej z pesymistycznych? Bo to jest chyba też ważna uwaga.
Mi się wydaje, że szczególnie Polacy nie powinni za bardzo spekulować, tylko pielęgnować, dlatego że to jest ta Europa, to jest taka zmaterializowana utopia bez granic między Francją a Niemcami, między Niemcami a Polską, zbiorowe bezpieczeństwo, mniej zrozumiałe dla współczesnych pokoleń, bardziej zrozumiałe dla tych, którzy pamiętają wojnę, ale najgorszy scenariusz to taki stopniowej dezintegracji i jednocześnie zespolenia się jako odrębny byt polityczny strefy euro, poza którą jesteśmy. Ileś elementów za kilka lat będzie widocznych. Będzie prawdopodobnie odrębny budżet strefy euro, być może jakaś izba Parlamentu Europejskiego strefy euro. Będzie to groźne dla krajów, które będą poza, więc wtedy będzie trzeba na serio rozmawiać również z Polakami o tej wspólnej walucie.
Gdy patrzymy na te następne dziesięciolecie, no to jest też pytanie o to, no, czy zachowamy te zdobycze, które mamy, czyli na przykład czy strefa Schengen pozostanie, czy pozostanie też to wszystko, co to jest taką zdobyczą nowego rodzaju i na przykład zostanie wzmocnione o kolejne jakieś przepisy, które pozwoliłyby nam na przykład już nie tylko mówić o wspólnym rynku usług, a na przykład też o jakichś wspólnych zasadach na przykład funkcjonowania, nie wiem, prawa pracy, emerytur. To są takie rzeczy, które pokazują pewną przestrzeń, które poprzez integrację mogłyby nam ułatwić funkcjonowanie w tym dotychczasowym systemie.
Oby tak się stało. Widać niezłe zalążki w postaci przezbrojenia tej agencji migracyjnej Frontex, którą ulokowano w Warszawie, myśląc, że najbardziej zagrożona będzie granica wschodnia, czyli nasza flanka. Okazało się, że Morze Śródziemne to jest ten rejon nieszczęścia i uchodźstwa. Ta agenda będzie miała dużo większe kompetencje, dużo większy personel, również nadzorczy na granicach. I to jest dobry krok, dlatego że to jest krok, który odpowiada na tą olbrzymą potrzebę bezpieczeństwa.
Wspólna Straż Graniczna?
Zobaczymy, jak Polacy sobie poradzą z takim zagadnieniem, bo nie nasza wschodnia granica jest zagrożeniem, tylko to, co się dzieje między Grecją i Turcją oraz na Morzu Śródziemnym, o czym doskonale wiedzą Maltańczycy czy Włosi. Ale wydaje mi się, że idziemy w tym kierunku, że użyteczność Unii Europejskiej dzisiaj to jest zwiększone poczucie bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach.
Czy jacyś nowi członkowie Unii Europejskiej w ciągu 10-15 lat są jakoś możliwi? Czyli na przykład te Bałkany Zachodnie, czy one zostaną wchłonięte przez Unię Europejską?
Nie sądzę, dlatego że najdłużej stojącym u drzwi jest Turcja oczywiście, ale po ostatnich wydarzeniach niewielkie szanse na
czy złożyliśmy im obietnicę tego po to, żeby chwilę potem się usłyszeć, że raczej nie powinniśmy ich wypełnić?
No, nie ma w tej chwili klimatu dla rozszerzenia po doświadczeniach najpierw z Bułgarami, Rumunami. Uważano, że wzięto ich na kredyt, że to nie jest jeszcze państwowość, która spełnia kryteria członkostwa. W tej chwili mamy przypadek Polski i Węgier, który też zniechęca do następnych rozszerzeń. Bałkany są gotowe i ciągle działa ta miękka siła przyciągania Unii Europejskiej. To znaczy, jeżeli chcemy, żeby jakiś pokój panował między Kosowem a Serbią, żeby były jakieś przemiany demokratyczne na Bałkanach, no to jedynym motywem, który ich do tego mobilizuje, jest perspektywa członkostwa. I my nie powinniśmy tak łatwo skreślać tej perspektywy, bo ona działa, sprawia cuda. Na przykład możliwość rozmowy między Kosowem a Serbią.
To w takim razie chcę jeszcze spytać o jedną rzecz, trochę już wyciągając jakby rękę w stronę nowego tematu dzisiejszej audycji, czyli chcę spytać o Rosję. Czy dla Unii Europejskiej Rosja jako zagrożenie będzie czymś długofalowym? Ta historia z Ukrainą była chyba takim pierwszym sygnałem dla wielu naszych europejskich partnerów, że to jest zagrożenie, które wróciło po latach odejścia od zimnej wojny.
Mi się wydaje, że dopiero po wydarzeniach na Majdanie, tych drugich krwawych, Europa jako całość zrozumiała tą stawkę geopolityczną, jaka zawiera się w grze o Ukrainie, bo Rosja z Ukrainą to jest imperium i to imperium, które nie szanuje granic. Rosja bez Ukrainy jest krajem, który przegrał globalizację i napręża muskuły militarne przy bardzo słabym stanie gospodarki. Ale to też jest wielkie niepowodzenie naszej polityki skierowanej w stronę Rosji, w stronę wschodu generalnie, bo był czas, początek tego mojego pobytu w Komisji Europejskiej, to jeszcze były pewne złudzenia, że Rosja będzie włączona w obieg tej cywilizacji europejskiej, w sensie również handlowym, w sensie poszanowania prawa. Złudzenia. To jest kraj, który nie daje swojemu narodowi, to jest przywódca, który nie da swojemu narodowi dobrobytu, w związku z tym musi szukać wroga zewnętrznego, czasami wewnętrznego, naprężać muskuły, dawać przynajmniej taką satysfakcję, no znowu jesteśmy mocni i znowu nas się boją.
No tak, ale jeśli patrzeć na wyniki ostatnich rosyjskich wyborów do Dumy, to jest to skuteczna metoda.
No bo to są wyprane też mózgi. Wedle naszej wiedzy z Brukseli mniej niż 5% Rosjan zna jakikolwiek język obcy, więc jest 95% społeczeństwa jest całkowicie zależne od mediów Putina. Ciężko się przenika z jakąś prawdą o współczesnym świecie, jeżeli jest taka bariera również językowa.
Przypominam, że moim gościem był Janusz Lewandowski. Rozmawialiśmy na temat przyszłości Unii Europejskiej i chcę od razu zasygnalizować, że jest to pierwsza z serii rozmów, które odbywać będziemy właśnie w tej audycji o tej porze. A za chwilę przechodzimy do kolejnego tematu, a więc wyborów w Rosji.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Ponownie Wojtek Swileciński. Teraz obiecana rozmowa na temat wyborów w Rosji. Moim rozmówcą jest Piotr Kieciński, publicysta w sieci, były korespondent w Moskwie. Dzień dobry, łączymy się przez telefon. Chciałem się, Piotrze, spytać o te wybory. Czy masz jakieś takie wrażenie, że to jest jakiś wielki sukces Putina i jego partii? Czy tak naprawdę fakt, że niespecjalnie, wydaje mi się, europejska opinia publiczna zareagowała na to, to jest to też dowód na to, że no po prostu zdarzyło się, trafiło się taki moment, w którym Rosjanie zdecydowali się poprzeć Putina i jego partię?
To jest sukces Putina, jest też, są w nim zalążki niebezpieczeństw. No sukces jest dlatego, że ta liberalna rosyjska opozycja, której taki spektakularny zryw obserwowaliśmy na przełomie lat 2011 i 2012, czyli tuż po poprzednich sfałszowanych wyborach do Dumy, no ona po prostu pokazała w tym momencie bardzo zdecydowanie swoją bezsiłę. Ona jest skłócona, ona jest bardzo słaba, ona choćby nawet była zjednoczona, to myślę, sukcesu by tutaj na tych wyborach nie odniosła, bo przecież no jednak ten tak zwany, jak mówią Rosjanie, resurs administracyjny, czyli możliwości wpływania formalnego i nieformalnego na przebieg wyborów w rękach władz jest bardzo silny, no ale mogło to wyglądać inaczej. Wyglądało natomiast bardzo źle. No i w tym sensie oczywiście Putin odniósł sukces, to znaczy ci, których się obawiał jeszcze kilka lat temu, no po prostu spektakularnie pokazali, że nie ma powodu, żeby się ich obawiać. Ale z drugiej strony warto spojrzeć też na coś innego, to znaczy warto spojrzeć na frekwencję. No, ta frekwencja była bardzo niedobra. To znaczy bardzo duży procent Rosjan po prostu nie pofatygował się do urn. Zwłaszcza dotyczy to Moskwy i Petersburga, ale nie tylko. Tam w ogóle taką odrębną kategorią w Rosji, w rosyjskiej socjologii, są tak zwane miasta milionniki, czyli mające milion i więcej mieszkańców. Ich tam jest trochę. No, frekwencja właśnie w milionnikach była bardzo, 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 bardzo niska. No i to pokazuje Znaczy, ludzie z różnych powodów nie idą na wybory, ale w oczywisty sposób tą przyczyną nie jest to, żeby chcieli, ale to nie jest nigdy tak, że nie idą na wybory dlatego, że są zwolennikami entuzjastycznymi partii rządzącej, prawda?
Znaczy, chciałem spytać, czy według ciebie to świadczy o tym, że istnieje jakiś potencjał tej nieco bardziej demokratycznej opozycji, czyli tej opozycji, która szukałaby w imię jakichś wartości europejskich czy właśnie demokratycznych swojego miejsca na rosyjskiej scenie politycznej. Tylko tyle, że teraz nie jest jej czas, w związku z tym jej sympatycy po prostu pozostali w domu, tym bardziej, że ci politycy, którzy reprezentują ten rodzaj polityki, dziś nie zdobywają sobie serc tych ludzi.
Ja zapatruję się dość sceptycznie na możliwości tej opozycji z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, tak jak powiedziałem, ona jest wewnętrznie bardzo, bardzo skłócona i to jest proces, który się... Znaczy, żadne doświadczenia jakoś niczego nie uczą. Znaczy, gdyby spróbować opisać ten proces dzielenia się, łączenia, tworzenia mariaży, grupek, partyjek, z sobą i później ich rozpadów, nawet powiedzmy sobie od roku 2012, to wydaje mi się, że można byłoby na samym wyliczaniu tego wszystkiego sprawić 10-15 minut. Potworne ambicje liderów, którzy nie są skłonni, nie są w stanie się z sobą dogadać. Więc to po pierwsze. Po drugie, ta opozycja jest opozycją w sporym stopniu mentalnie obcą temu rosyjskiemu interiorowi i w związku z tym popełnia błąd za błędem. Znaczy ona jest na przykład Rosjanin odnosi się generalnie pozytywnie do cerkwi, uważa się za prawosławnego. Nawet jeśli, jak jest najczęściej, zupełnie nie żyje zgodnie z cerkiewnymi przekazaniami, ma zakodowane coś takiego, że to jest coś, co należy szanować, jakoś tam czcić. No, opozycja w bardzo dużej mierze jest antyklerykalna, jest, powiedziałbym, nawet w jakimś zakresie antyreligijna. Przypomnę sprawę Pussy Riot sprzed paru lat, to znaczy kiedy dziewczyny z zespołu Pussy Riot jednak wdarły się do cerkwi i wykonały tam koncert, który jednakowoż to można uznać za bluźnierstwo, cała opozycja rosyjska w zasadzie temu przyklasnęła. To się zwykłym Rosjanom nie podoba. Czyli ja generalnie nie widzę potencjału, jakiegoś wielkiego potencjału w tej opozycji.
No to w takim razie chcę spytać, jaką rolę w tych wyborach odegrała Ukraina i jaką odgrywa Syria? Czyli mówiąc najkrócej, powrót Rosji nie tylko do wielkomocarstwowości, ale też do takiej wojennej wielkomocarstwowości.
Znaczy, odegrała z całą pewnością mniejszą rolę niż odegrała, gdyby te wybory były rok temu jeszcze. Znaczy, rok temu... Ponieważ te nastroje, znaczy, żeby nie było nieporozumień, ogromna większość Rosjan popiera politykę zagraniczną Putina i popiera oczywiście włączenie Krymu, nie popiera ewentualnej wojny na Ukrainie, ale sympatią patrzy na separatystów. No tak to można byłoby powiedzieć. Natomiast ta największa fala entuzjazmu nacjonalistycznego, ona się już przewaliła. Znaczy, to już nie jest entuzjazm, że Krym nasz, że pokazaliśmy. To już nie jest, nie ma już tej, to już nie ma tej siły nośnej, jaką miał, jak mówię, jeszcze chociażby rok temu. Te uczucia antyzachodnie może stały się bardziej powszechne, ale zarazem ich natężenie w porównaniu z dwa lata temu, rok temu, spadło. Tylko mówiąc, rok temu jeszcze by się z tego wykrzesało większą dozę poparcia, większą dozę entuzjazmu jakiegoś dla Putina. A jak mówię, w tych wyborach ich charakterystyczną cechą było to, że tego wszystkiego zabrakło.
Gdy patrzymy na tę mapę powyborczej Rosji, no to widzimy sytuację, w której partia władzy może zrobić wszystko, bo zyskała tak naprawdę możliwość zmieniania prawa, funkcjonowania właściwie jako samodzielny czynnik polityczny, ale zachowały swoje pozycje partie, które właściwie z punktu widzenia, myślę, świata zewnętrznego, ich dalsze funkcjonowanie, i to takie dość silne, jest trudno zrozumiałe. Czyli chcę spytać i o Żyrynowskiego, i o komunistów. Oni właściwie od lat zachowują swoją pozycję tej drugiej i trzeciej partii na rosyjskiej scenie politycznej. Dlaczego?
Znaczy jest jeszcze trzecia, ta Sprawiedliwa Rosja, tak zwana SR. Tak, znaczy to jest coś, sytuacja, którą my moglibyśmy porównać z sytuacją, no w PRL-u też istniało oprócz PPR Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, jak również jakieś ugrupowania świeckich katolików, prawda? Znaczy w niektórych krajach socjalistycznych taki model panował. No, to jest potrzebne, te partie są potrzebne Władimirowi Putinowi, no po to, żeby robić ten teatr, znaczy, że jest ta demokracja, że nie ma systemu jednak jednopartyjnego całkowicie, to po pierwsze. Po drugie, no część ludzi w to wierzy, znaczy takie jest powiedzenie właśnie, że Ziuganow jest, czyli przywódca komunistów, jest takim idealnym sparring partnerem dla Putina. Znaczy jest to taki pseudowróg. Oni tam na siebie nawet jakoś krzyczą. No ale on jest znany, on jest wiadomo, że on nic nie zrobi. I jest to po prostu sytuacja jakaś opanowana. Chociaż z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że w tym czasie, kiedy następował na przełomie 2011-2012 ten nieoczekiwany wtedy zryw, bunt inteligencji rosyjskiej, to w tych partiach pojawiły się tendencje emancypacyjne, silne w części tych partii. No, zwłaszcza jeżeli chodzi o Sprawiedliwą Rosję, gdzie no, taki ojciec i syn Gudkowowie, na przykład deputowani, no realnie przeszli na stronę tej opozycji pozasystemowej, tak zwanej, prawda? Z kolei no, mamy w tych wyborach komuniści parokrotnie demaskowali fałszerstwa wyborcze. Więc powiedziałbym w ten sposób, w tych partiach jest pewien potencjał emancypacji, ale ta emancypacja nigdy nie wyjdzie z nich z wewnątrz. Znaczy w wypadku ewentualnym jakiegoś wielkiego wstrząsu i osłabienia władzy to jest możliwe. Natomiast nie stanie się tak na skutek nie wiem, suwerennej decyzji dążenia obecnych ich kierownictw.
I oczywiście ciekawym jest mechanizm tego funkcjonowania Putina w Rosji. Mechanizm tak naprawdę też dostępu Rosjan do informacji, tego jak, skąd czerpią swoją wiedzę. Ja przypominam, że rozmawiam z Piotrem Skwiecińskim, publicystą w sieci. Chciałem cię spytać, czy rzeczywiście to jest tak, że Rosjanie czerpią wiedzę tylko i wyłącznie z prorządowych mediów i to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego tak naprawdę zachowują ten rodzaj światopoglądu, który pozwala im no, tak naprawdę po wspierać Putina w tak wielkim stopniu, jak to wykazały te wybory?
No, w sporej części tak. Ja tutaj anegdotycznie mogę przytoczyć taką historyjkę o Lech Kaszyn, taki no, generalnie liberalny, no, opozycyjny dziennikarz. Napisał, to jeszcze w 2008 roku, to co napisał dotyczyło 2008 roku, czyli wojny z Gruzją. To znaczy Kaszyn opisywał, że był wtedy w sierpniu gdzieś tam na prowincji rosyjskiej. Noc przed interwencją spędził w internecie, gdzie czytał wszelkie możliwe analizy specjalistów rosyjskich i specjalistów zachodnich, którzy właściwie zgadzali się co do jednego, mianowicie, że Rosja nic nie zrobi, a już na pewno nie wprowadzi wojsk do Gruzji, bo jest słaba, bo tu i tak dalej, i tak dalej. Że taka była opinia i w związku z tym on też to wierzył. Następnego dnia rano przyszła informacja, wojska wkroczyły. A Kaszyn akurat już był w tym momencie na lotnisku. I podano tą informację właśnie tam przez telewizję, w odbiornikach telewizyjnych, które były tam udostępnione tam w tej hali odlotów. I Kaszyn pisał, że obserwował swoich sąsiadów. Byli to zwykli tacy Rosjanie z prowincji. Otóż właśnie co to było dla niego zdumiewające. On był zaskoczony straszliwie tym wprowadzeniem wojsk. bo właśnie politykę śledził za pośrednictwem analitycznych i opozycyjnych portali rosyjskich oraz rozmaitych portali zachodnich, a jego sąsiedzi wszyscy nie byli absolutnie zaskoczeni wprowadzeniem wojsk, dlatego że oni swój obraz świata kształtują na podstawie federalnych telekanałów, z których wynikało już od paru dni, że Rosja te wojska wprowadzi, prawda?
No tak, ale to trochę przypomina, przepraszam, czasy nam obu dobrze znajome, czyli czasy tak naprawdę komunistyczne, kiedy właściwie komunizm informował obywateli, tyle tylko, że jakby to powiedzieć swoim językiem i swoim kodem, który w momencie, kiedy już się go poznawało, pozwalał nam na powiedzenie, co tak naprawdę komuniści zrobią.
Znaczy, bez wątpienia tak, bez wątpienia jest tutaj podobieństwo. No, a różnica jest taka, że teraz jest internet i on, który nie jest w Rosji tak ograniczony jak w Chinach, prawda? Jakieś próby tego ograniczenia nam były wprowadzane, są jakieś, natomiast generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że w Rosji, jeżeli się chce, to nie można znaleźć źródeł innej informacji.
Ale czy się w takim razie chce? Bo to jest to pytanie. Czy Rosjanie mają swoje te patriotyczne media i także swoje patriotyczne media w internecie, które pozwalają im na przykład...
Niekoniecznie się chce, natomiast no warto tutaj zwrócić uwagę też na jedną rzecz, mianowicie, że w Rosji naprawdę bardzo rozpowszechnione jest w różnych wariantach, ale takie przekonanie, że oto Rosja jest tych czy innych powodów obiektem agresji potężnych międzynarodowych sił, mówiąc najkrócej, które, no to najczęściej to jest NATO, prawda, to są Amerykanie, no które to siły chcą Rosję rzucić na kolana, chcą dobrać się do jej bogactw naturalnych, wprowadzić ład całkowitych rządów, na skali światowej całkowitych rządów Ameryki, wyłącznie Rosja jako jedyne państwo, które nie musi łasić się do Zachodu o pieniądze i ma dużo broni jądrowej, jest tutaj jakimś ogranicznikiem, jakąś taką przegrodą, jakimś takim zabezpieczeniem przed tym nowym światowym ładem i no, dlatego wszystkimi sposobami Zachód, kierowany przez Stany Zjednoczone, chce Rosję zniszczyć. I to nie jest, jakby to powiedzieć, Polakom to się dziwnie słucha, dlatego że u nas panuje jakby myślenie, to jest dokładnie sprzeczne z naszym myśleniem. To znaczy nasze myślenie jest takie, my raczej od dosyć dawna patrzymy na Rosję jako na potęgę, groźną potęgę, którą my mamy taką tendencję do myślenia, że Zachód że bez przerwy grozi nam nowa Jałta. Zachód bez przerwy tam również i Ameryka paktuje z tą straszną potęgą i grozi, w każdej chwili grozi, że się tutaj od nas wycofa, nie wiem, odda nas Rosji i coś takiego, jakiś taki horror nastąpi. To jest taki strach Polaków. Otóż Strach Rosjan jest zupełnie odwrotny i oba te strachy są całkowicie szczere. Tylko że no, Polacy nie rozumieją, że Rosjanie są szczerzy w tym swoim strachu, a Rosjanie również dziwią się, kiedy się mówi, że Polacy się boją.
Chcę spytać jeszcze ostatnią rzecz, czyli chcę spytać o sytuację gospodarczą, czyli czy to, co się zdarzyło po sankcjach, po tym takim kryzysie w cenach ropy, znaczy kryzysie dla Rosji, czyli ich obniżeniu, czy to wszystko wpłynęło na opinię Rosjan, czy oni dostrzegli, czy też mają poczucie pogorszenia sytuacji, tyle tylko, że mówią, no świat nas nie lubi, więc musimy zewrzeć szeregi?
No raczej to drugie, to znaczy nie, no bo pogorszenie jest, oczywiście, ono jest ewidentne. Przy czym oczywiście ono znacznie bardziej uderza w tych, którzy mieli lepiej, prawda, do niedawna, to znaczy no na przykład konsumentów tych towarów, których w tej chwili nie ma. Ale generalnie uderza to we wszystkich, znaczy wyczerpują się, pieniądze się wyczerpują, no nie indeksuje się emerytur. To słynna była rozmowa niegdyś prezydenta Miedwiediewa z emerytami, który powiedział, że który im powiedział, że po prostu nie mamy pieniędzy, ale trzymajcie się, myślimy o was, cześć, mniej więcej w ten sposób. Więc to zaczyna w nich uderzać. Znaczy, według większości ekspertów mniej więcej za rok, jeżeli nic się nie zmieni, to te rosyjskie fundusze rezerwowe się wyczerpią. Te rosyjskie fundusze rezerwowe, które jeszcze wicepremier, minister finansów Kudrin w okresie prosperity zapobiegliwie zgromadził. Nie dał wtedy Putinowi i innym wydać tego, tylko zgromadził właśnie na taką okoliczność. No i to są wielkie fundusze, ale one mniej więcej za rok się wyczerpią. Sankcje zachodnie są z naszego punktu widzenia słabe i niewystarczające, ale jeżeli chodzi, one są skorelowane, jeśli spojrzeć na to poprzez również pryzmat spadku cen nośników energii, prawda? No ten spadek cen nośników energii kosztuje Rosję bardzo duże pieniądze, a sankcje utrudniają jej zdecydowanie finansowanie swojego długu na Zachodzie, w zachodnich instytucjach finansowych.
Czyli rozumiem, że Putin miał rację, przyspieszając wybory.
No tak, bo dlatego, że może być jeszcze gorzej, oczywiście. Natomiast ja w związku z tym uważam, że Rosja musi być świadomość taka, że w ciągu najbliższego roku musi się sytuacja zmienić. I muszą albo doprowadzić w jakiś sposób do wzrostu cen nośników, albo do jakiejś formy odprężenia z Zachodem. I w związku z tym widzimy w tej chwili bardzo wiele przejawów ich aktywności politycznej i służb specjalnych na Zachodzie nakierunkowaną na doprowadzenie do zmiany czy zmian sytuacji, odniesienie się do Rosji i establishmentów krajów zachodnich. I myślę, że to będzie intensyfikowane w ciągu najbliższych miesięcy.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był Piotr Kieciński, publicysta w sieci i były korespondent w Moskwie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za tę część naszej audycji. Dziś rozmawialiśmy o Europie, rozmawialiśmy o wyniku wyborów w Rosji. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszam za tydzień. Będziemy rozmawiali także o sprawach europejskich.